Johannesburg, Południowa Afryka, rok 1982. Nad miastem zawisa olbrzymi statek kosmiczny, wypełniony wycieńczonymi głodem przedstawicielami obcej cywilizacji. Władze tworzą dla nich strefę, a właściwie getto, wszystko po to, by nie dochodziło do kontaktu z ludźmi. Ponad 20 lat później zapada decyzja, by przenieść krewetki, jak mówią o nich ludzie, w inne miejsce. I to zadanie dostaje urzędnik średniego szczebla Wikus van de Merwe. W Państwie Filozofów film District 9, film Neila Blomkampa z 2009 roku. Profesor filozofii Jan Heinderek, Uniwersytet Jagielloński, Piotr Jędrzejewski. Zapraszamy do Państwa Filozofów. Dzień dobry, pani profesor.
Witam.
Cytat. Ludziom wstęp wzbroniony. Głoszą tablice wiszące na drutach kolczastych przy wejściu do dystryktu, w którym mieszkają krewetki. Te tablice zawiesili ludzie, nie odwrotnie. Pani profesor, jak oglądało się Dystrykt 9? Zacznę od takiego ogólnego pytania. Bo wiem, że jest miłość do science fiction we krwi.
Ja się zastanawiałam, czy to jest science fiction, bo z jednej strony to wygląda jak science fiction, ale z drugiej strony to jest tak naprawdę bardzo ciekawa metafora tego, co nazywamy humanizmem. Ten film równie dobrze można by było oglądać jako taką ilustrację filozofii Endymiacha i różnych posthumanistycznych myślicieli, bo jak się przyjrzymy całej tej strukturze, to rzeczywiście mamy wstęp wzbroniony, ludzie nie mogą wejść tam, gdzie są krewetki, krewetki nie mogą się rozejść po mieście. Już samo to pojęcie krewetka to jest coś, co sugeruje, że mamy do czynienia z istotą nierozwiniętą, niższego rzędu, taką, którą można skonsumować, no bo ludzie przecież jedzą krewetki, taką, która w zasadzie jest trochę obrzydliwa, bo gdzieś tam pełza. To nie jest nic przyjemnego. Z jeszcze innej strony pamiętajmy, skąd wzięły się te postaci na Ziemi, bo to jest statek kosmitów, który się zatrzymał i on, można powiedzieć, jest jak takim statkiem, który się rozbił u wybrzeży, bezpiecznych wybrzeży na szczęście dla pasażerów. I pierwszy odruch przywitać, nakarmić, zaopiekować gdzieś jest w ludziach, ale bardzo szybko okazuje się, że ten pierwszy odruch pomocy, taki bardzo charytatywny, naturalny, takim nie jest, bo ci kosmici zostają odizolowani. 20 lat trwa w zasadzie ich gehenna w takim zawieszeniu. Co najwyżej robi się na nich eksperymenty medyczne i poddaje różnego rodzaju torturom. Można ich zabijać bez ostrzeżenia, można ich zabijać od tak po prostu, jak tylko człowiek poczuje zagrożenie. To wszystko każe nam zadać pytanie o to, kim jest człowiek i o nasze człowieczeństwo.
Ja tylko dodam, że krewetki to określenie wymyślone przez ludzi na określenie obcych. Ono nie jest oczywiście najlepsze. Być może bierze się również z tego, że te postaci, te stwory, właściwie nie wiem jak to
kosmici.
Nazwać, kosmici, w każdym razie inteligencja z innej, obcej nam cywilizacji, trochę są gdzieś do krewetek podobne.
No trochę, tak, jasne.
I jeszcze jedna uwaga, technologicznie są zdecydowanie bardziej rozwinięte niż ludzie. Wskazuje na to posiadany sprzęt, czy też broń. No i sam statek kosmiczny robi olbrzymie wrażenie. I jeszcze jedna rzecz, takie wyciągam wnioski, są, czy były nastawione pokojowo bardzo, przybijając do tego brzegu nazywanego Ziemią.
I tu pojawia się właśnie to moje ale, bo już sama nazwa deprecjonująca kosmitów, to jak zostali potraktowani, to, że stali się takim materiałem badawczym, to, że ludzie próbują wykorzystać ich broń, to, że jest pomysł w ogóle, żeby ich przesiedlić do innego obozu, znacznie gorszego, to wszystko właśnie każe zadać pytanie o to, kim jesteśmy. I Endymiach, definiując posthumanizm, zwrócił uwagę na to, że posthumanizm jest tą filozofią, która każe krytycznie patrzeć właśnie na człowieka. Bo humanizm nas przyzwyczaił do tego, że człowiek jest nie tylko w centrum zainteresowań badawczych, ale też jest kimś wyjątkowym. To jest ta trzcina myśląca na wietrze, to jest ten intelekt niezwykły, świadomość, rozum, wola, ale to jest też przede wszystkim osoba, która potrafi realizować etyczne zadania. A to wszystko, prawda, w dystrykcie 9 tak naprawdę nie funkcjonuje. Mamy jedną wielką manipulację. Co więcej, gdy okazuje się, że sam człowiek zostaje zagrożony, to ważniejsze są interesy ekonomiczne czy polityczne niż jednostka, bo to jest przecież przypadek głównego bohatera.
Vicus van de Merwe, powtórzę, to urzędnik średniego szczebla, który pracuje w korporacji, która zajmuje się dystryktem numer 9, czy dystryktem 9. I ta korporacja olbrzymia ma właśnie przenieść z jednego miejsca krewetki na drugie.
I padają takie niesamowite słowa, gdy Vicus jest już zarażony. Pytanie jest, czy on przeżyje, a jeden z lekarzy mówi, a mniejsza o to. To nie jest istotne. Istotny jest materiał biologiczny. Został zakażony, następuje transformacja, zmienia się w kosmitę, więc my go potniemy na kawałki, dowiemy się, co się dzieje. A czy on przeżyje? Oczywiście, że nie, ale to nie jest ważne.
Ważny jest dostęp do broni obcych.
Materiał biologiczny jest ważny.
I materiał biologiczny tak naprawdę tego połączenia człowieka z obcym, bo tak. Do tego dochodzi w tym filmie w pewnym momencie.
Plus sama technologia jest ważna i Andy Miach, przyglądając się temu, jak rozwija się współczesna rzeczywistość, czyli analizując nasze możliwości technologiczne, stan takiego usieciowienia naszego życia, ale również rozwój medycyny, czy neuronauk, które nam pokazują, choćby od tej strony biologicznej, kim jesteśmy, dochodzi do wniosku, że cały humanizm jest taką dziedziną nauki, która powinna być bardzo krytycznie ujęta, bo w momencie, kiedy będziemy cały czas w taki wręcz stary sposób, klasyczny, traktować człowieka jako kogoś wyjątkowego, nie zobaczymy zagrożeń, jakie sami dla siebie wytwarzamy, ale też zagrożeń, które wytwarzamy dla świata. I dla Miacha to jest najważniejsze, żeby jakby zrozumieć, że myśmy najpierw się wręcz ubóstwili, daliśmy sobie niezwykłe prerogatywy zarządzania światem, które są bardzo arbitralne, bo uzurpujemy sobie, prawda, panowanie nad rzeczywistością. To jest tutaj istotne. A z drugiej strony stworzyliśmy całą filozoficzną podstawę, która pozwala nam na to takie samo uwielbienie. Więc posthumanizm ma być maksymalnie krytyczną filozofią, która ma dotrzeć też do tego, co w nas ewentualnie słabe, złe, czy w tym krytycyzmie ma nam pokazać, co złego robimy wobec świata, czy wobec drugiego człowieka. I stąd moim zdaniem Dystrykt 9 to jest taki bardzo posthumanistyczny film, bo główny bohater, Vicus, gdy wchodzi ze swoją misją do kosmitów, to on z jednej strony zachowuje taką urzędniczą uprzejmość, czyli puka w drzwi, stara się, żeby każdy podpisał zgodę na przeniesienie do innego obozu.
Tak, ale jak większość ludzi, którzy mają kontakt z krewetkami, krewetek nie szanuje.
Wręcz nimi gardzi i to widać na każdym w zasadzie jego kroku. To pukanie jest momentami łomotaniem, gdy jeden z kosmitów wyrzuca niemalże papier z ręki Vicusa, ten mówi, a zadrapał, to znaczy, że podpisał. Więc ta urzędnicza uprzejmość bardzo szybko zmienia się, czy gdzieś opadają te zasłony urzędniczej uprzejmości i pojawia się taka twarz bardzo rasistowska, która każe z dużą nonszalancją i nienawiścią podchodzić do drugiego, tylko dlatego, że on jest tą figurą obcego, prawda? Tego, kto nie jest taki jak ja, czyli biały urzędnik, średnia klasa społeczna, dom na przedmieściach z ogródkiem i blond żona. Prawda? To wszystko zostaje gdzieś nagle takim bardzo asymetrycznym gestem utworzonym w strukturze przemocy i po prostu rasizmu. Tutaj mamy tą dużą dawkę rasizmu. Co więcej, jest taka scena, gdzie Vicus całkiem serio mówi, nie zabijaj tego małego, no bo wie, że jest włączona kamera. To jest kolejny taki element deprecjacji całkowitej. I kiedy on się zmienia? Kiedy on robi coś, co jest takim gestem człowieczeństwa, byśmy powiedzieli w tych klasycznych humanistycznych kategoriach. No wtedy, kiedy zaczyna być krewetką.
To prawda, bo wikus zostaje zarażony nieznaną medycynie tej ludzkiej substancją, czy też wirusem, który sprawia i doprowadza do pewnej metamorfozy, czyli człowiek zamienia się w krewetkę. O ten rasizm chciałem zapytać w przypadku Dystryktu 9 i w przypadku spotkania, to są oczywiście teoretyczne rozważania, spotkania człowieka z obcym, w tym wypadku z obcym, wyglądającym zupełnie inaczej, zupełnie nieludzko. Czy rasizm nie jest, skoro mówimy o istocie człowieka, trochę w tym wypadku naturalną odpowiedzią na to spotkanie z kimś zupełnie innym, kimś z innej cywilizacji?
Z perspektywy tradycji, jaką sobie zrobiliśmy w kulturze zachodniej, czyli patrząc na rasizm europejski, to tak, kulturowo jest czymś naturalnym, bo nauczyliśmy się mówić o obcym w taki bardzo wykluczający sposób i nauczyliśmy się traktować obcego jako nieczłowieka i nie trzeba kosmity, żeby zobaczyć, prawda, co wyrabialiśmy z drugim człowiekiem, który nie miał tej klasyfikacji człowiek.
Tu mamy to wszystko podbite, bo człowiek spotyka się z obcym.
Tak, ale z drugiej strony Andy Miach, żeby na chwilę jeszcze wrócić do posthumanistycznych narracji, bierze pod uwagę, co będzie, jak humanista spotka się właśnie z kimś, kto nie należy do naszego gatunku, a został na przykład przez nas zrobiony sztuczną inteligencją choćby. I mówi, tu jest problem, bo może się okazać, że będziemy sobie hodować nowych niewolników. W filmie Dystrykt 9 to są ci kosmici, którzy są dużo inteligentniejsi od człowieka, dużo bardziej też, można się domyśleć, sprawni, tylko są ujarzmieni, ale ewidentnie ich siła jest znacznie przewyższająca ludzką. Natomiast są traktowani jako takie infantylne dzieci, które nie potrafią zrozumieć, co się dzieje dookoła. I ta infantylizacja, ta taka nonszalancja w podejściu, ten brak jakiegokolwiek podmiotowego traktowania, jest takim klasycznym podejściem, gdzie człowiek oznacza coś tak naprawdę bardzo wąskiego. I na to zwróciła też uwagę Rossi Braidotti, bo Rossi Braidotti, analizując tak krytycznie humanizm, mówi, no zobaczmy, jaki mamy wzorzec człowieczeństwa. W tradycji kultury zachodniej to jest biały, heteroseksualny mężczyzna, najlepiej arystokrata, a współcześnie najlepiej dobrze zarabiający. Czyli ktoś, kto jest niebiały, innej płci, czy innego statusu majątkowego czy urodzenia, automatycznie nie ma szansy na bycie człowiekiem. No to eliminuje dosyć sporą grupę społeczeństwa, w zasadzie garstka, czyli mamy takie klasistowskie myślenie, może być tym człowiekiem. I stąd odpowiadając na pytanie pana redaktora, rasizm jest rzeczywiście czymś wyprodukowanym kulturowo i naturalnym, bo to podejście, które właśnie od razu stygmatyzuje, ma tutaj swój długi rodowód. I ono nawet nie wypływa z lęku, bo przecież ci kosmici, oni byli już umęczeni, ledwo żywi. To było widać w tych pierwszych scenach, jak oni prawie byli wynoszeni z tego statku kosmicznego i potem wymagali opieki medycznej, żeby w ogóle przetrwać, przeżyć. Czyli
okazaliśmy im trochę serca na początku.
Tak, i to jest też ciekawe, bo Andy Miach, czy Rossi Braidotti, czy Francis Fukuyama, czy inni, prawda, posthumanistyczni myśliciele, krytykując człowieka i krytykując humanizm, nie odrzucają równocześnie tego, co pozytywne w bycie ludzkim. Chcą tylko przywrócić proporcje. I jak najbardziej, jak każde inne zwierzę, w nas też są odruchy humanitarne. Natomiast problem chyba zaczyna się wtedy, kiedy to ja dobrze Anya Lumba, analizując właśnie kolonializm, kiedy zaczynamy widzieć możliwości jakiegoś zysku, albo nie widzimy tych możliwości zysku. Bo tutaj w przypadku kosmitów szybko okazało się, że nie możemy ich wykorzystać. Najpierw byli słabi, potem trzeba było ich utrzymać, nawet pojawiają się w tym filmie skargi obywateli, którzy mówią, no dobrze, dużo się na nich daje pieniędzy, a co z tego mamy? No nic. Co najwyżej możemy czuć się zagrożeni, no bo obcy są bardzo blisko nas. To wszystko gdzieś powoduje, że coraz mniej opłaca się tak zwany humanitaryzm, a coraz bardziej zaczyna być niewygodnym świadczenie usług pomocowych. Współcześnie też możemy zobaczyć, jak szybko niektórzy nudzą się pomocą, no bo w 2015 roku na przykład w Berlinie witano na początku uchodźców i nie było żadnych konfliktów. To dopiero nagonki medialne i takie pewne znudzenie, no bo ile można pomagać, zwłaszcza jak człowiek nie jest do tego przyzwyczajony albo nie ma takiego imperatywu pomocy, ile można to robić. Okazuje się, że szybko się nudzimy dobroczynnością. Jest jakaś taka żmudna, nudna.
Do dystryktu 9. W Państwie Filozofów wracamy za moment. W Państwie Filozofów przypomnę film Dystrykt 9, film z 2009 roku, określany jako thriller science fiction. Mówiliśmy o tym, że nawet jeśli ludzie krewetkom, czy też tym przedstawicielom obcej cywilizacji na początku chcą pomóc, później jakoś im się to nudzi, bo nie można ich specjalnie wykorzystać, natomiast można wykorzystać sprzęt, który ze sobą przywieźli, a właściwie broń. Do tego jednak potrzebny jest materiał genetyczny samych obcych, gdyż człowiek tej broni obsługiwać nie potrafi. I tu się zaczyna cały ten moment trochę naukowy, trochę korporacyjny, no bo to olbrzymia korporacja próbuje zdobyć tę możliwość obsługi broni obcych.
Tu w zasadzie mamy kwestię biowładzy. To myślę, Foucault już wskazywał na to, że nauka podlegająca polityce może być biowładzą i te laboratoria, gdzie przeprowadza się eksperymenty na kosmitach, są jak laboratoria, gdzie przeprowadza się eksperymenty na wszelkiej istocie żyjącej, czującej. Taką przestrzenią właśnie biowładzy, gdzie jeden może tylko dlatego, że ma władzę, tylko dlatego, że zasłania się tak naprawdę nauką, a drugi nie ma żadnych praw i staje się taką ofiarą właśnie tych zapędów, czy zostaje złożony na takim ołtarzu ofiary nauki. No, dosyć to szpetna koncepcja. Natomiast wszystko po to, żeby uzyskać broń. I to chyba jest najbardziej przerażające. Zresztą w wspomnianym wcześniej posthumanizmie mamy taką dużą polemikę pomiędzy myślicielami takimi jak Gregory Stock, wskazującymi na to, że ten postęp naukowy, nasza biotechnologia i wiedza medyczna wymagają i poświęceń i dalszej eksploracji, no bo dzięki temu możemy leczyć choroby, które wcześniej nie były uleczalne, ale z drugiej strony będziemy mieć takich sceptyków naukowych jak Francis Fukuyama, który mówi, no dobrze, ale jakim kosztem to robimy i co my tak naprawdę zyskujemy?
Jest jakaś granica, do której my możemy dojść i której w nauce przekroczyć nie powinniśmy? Jest jakiś kodeks etyczny dotyczący naukowców?
Myślę, że patrząc na takich właśnie sceptyków, jak sceptyków nauki, prawda, i postępu, jak Francis Fukuyama, to można powiedzieć, że potrzebujemy tego kodeksu, bo Fukuyama nam uświadamia, że ten cały postęp nauki czasami daje nam możliwości, które są gdzieś wręcz przerażające, czy gdzieś zmieniające całkowicie strukturę rzeczywistości. I jemu chodzi z jednej strony strony o zmiany, które możemy robić, genetyczne. Fukuyama mówi, no dobrze, ale wiadomo, każdy organizm się zmienia, jest ewolucja, tylko że ewolucja jest ślepa. Nie można jej tak po prostu, jak chce człowiek, zaprojektować. To jest pewnego rodzaju niebezpieczeństwo, że zrobimy coś, co potem obróci się przeciwko całemu światu, przeciwko też zwrotnie ludzkości. Z drugiej strony Rossi Braidotti zwraca uwagę na to, że nauka stawia nas przed dylematami, które są tak naprawdę nierozwiązywalne, bo jeżeli mamy już dzisiaj możliwość przedłużania naszego życia i już dzisiaj jesteśmy w stanie utrzymywać przy egzystowaniu na przykład osoby, które są w śpiączce, no to pojawia się pytanie o życie i o śmierć. Gdzie tu są granice? Czy to nie jest czasem biowładza, gdzie komuś udzielamy tego przedłużenia życia, a komuś nie, tylko dlatego, że na przykład nie ma dobrego ubezpieczenia, czy nie ma rodziny, która będzie heroicznie utrzymywać, oczywiście płacąc szpitalowi, czy danej jednostce medycznej, prawda, trwanie tego człowieka. No to są właśnie te dylematy, które pokazują, że takie nieograniczone działanie, ono oczywiście daje nam dużo możliwości, ale z tym są ogromne problemy po prostu etyczne. I Rossi Braidotti zwraca uwagę na jeszcze jedną rzecz, że pewne procesy, które kiedyś były naturalne, jak starzenie się, cierpienie, śmierć, dzięki postępowi stały się nienaturalne. Czyli robimy wszystko, żeby uniknąć cierpienia, spowolnić starzenie albo w ogóle je wykluczyć. I tak samo robimy wszystko, żeby żyć jak najdłużej, a najlepiej wyeliminować śmierć. I Braidotti mówi, to nie jest słuszne, bo ja jestem właśnie z moimi zmarszczkami, z moim cierpieniem czy z moją śmiercią dopiero wtedy pełną egzystencją. Jeżeli robię wszystko, żeby uciekać przed tym tematem, to staje się sama taką kosmitką, takim sztucznym człowiekiem, który nie rozumie w pełni swojego egzystowania.
Ale to jest jakiś idealistyczny punkt widzenia.
Nie,
trochę,
to jest egzystencjalny punkt widzenia.
Bo odnoszę wrażenie, że jednak ktoś, kto będzie mieć możliwość przedłużenia sobie życia, bądź wyeliminowania chorób, podejrzewam, że bez znaczenia na koszty, to on to zrobi. A naukowcy, którzy będą w stanie odnaleźć lek na raka, który wyeliminuje cierpienie i ból, kosztem etycznym, czy też decyzji, które będą być może wydawały się złe, też będą przekraczać te granice.
Tylko jest ta druga strona zawsze, czyli to są wszystkie te osoby, których nie stać na takie terapie. I w ten sposób robi się taki dziwny, odwrócony czasami klasizm, gdzie ważne jest to, kto ma jakie ubezpieczenie i kto ma pieniądze. Gdzieś potęguje się ta przepaść pomiędzy osobami biednymi i bogatymi, bo ona już nie polega na tym, czy ja mam coś do zjedzenia, czy nie, tylko jakie ja mam możliwości przetrwania. Tutaj ten brak dystrybucji choćby medycznych możliwości jest porażający.
No pani profesor, do biznesu i pieniędzy to wszystko sprowadza. A ja tu etykę pytam tak naprawdę cały czas. Tylko, która się jednoznacznie łączy, jak podejrzewam i zakładam.
Tak, tak. Myślę, że właśnie dokładnie o to chodzi choćby Rossi Braidotti, gdy ona mówi o tym paradoksie takiego cierpienia i śmierci, które są wypierane i które są tracone właśnie w takich kategoriach egzystencjalnych z jednej strony, właśnie przez to, że jak ktoś ma pieniądze, no to może uciekać dosyć skutecznie, za chwilę będzie to jeszcze skuteczniejsze, a z drugiej strony, jak ktoś nie ma pieniędzy, to mu pozostaje tylko jakiś przerażający lęk, że jak zacznie się starość, to będzie nieodwołalne, że jak będzie choroba, to też, prawda, nie będę w stanie sobie z tym poradzić, a nie ma właśnie tego egzystencjalnego aspektu, gdzie mamy na przykład próbę pogodzenia się ze sobą, czy próbę zrozumienia, kim jestem. I to jest ten największy problem. Zresztą Przepraszam, jak widać, co uzyskują ludzie, robiąc te badania choćby medyczne kosmitów, to jest wielkie nic. Jak wchodzimy, jest parę, prawda, takich kadrów, gdzie widzimy, co się dzieje w laboratorium, to widzimy tam rozczłonkowane ciała tych kosmitów, możemy domyśleć się, że zostali udręczeni, bo ci naukowcy nie mieli oporów, żeby na żywca kroić człowieka, więc z kosmitą pewnie też nie mieli żadnych oporów. Więc to jest takie przerażające podwórko doktora Mengele.
To też pokazuje różnicę gatunkową, nazwijmy to w ten sposób, choć nie wiem, czy nazywam to dobrze, między krewetkami a ludźmi. Jedni i drudzy w żaden sposób do siebie nie przystają. Cały czas pośrodku jest ten pistolet, czy ten karabin, broń, którą można uruchomić tylko posiadając geny krewetki. I będzie można uruchomić w momencie, kiedy geny jednego i drugiego gatunku się zmieszają. I tu się pojawia wikus, który zarażony wirusem jest tę broń w stanie uruchomić i dlatego też stanie się tak cenny. Nie on.
A jego ciało.
Jego ciało, jego krew, jego ręka nawet, bo to ona może zostać ustawiona na spuście.
Swoją drogą też, myślę, ciekawy dylemat, kto jest odpowiedzialny za działanie. Jest taka scena, w której wikus zostaje zmuszony, dosłownie zmuszony, bo jest i skrępowany, i rażony prądem, jeszcze za niego niemalże naciskają spust, zostaje zmuszony do tego, żeby zabić jednego z kosmitów. On tego bardzo nie chce, ale to robi. No i pojawia się odwieczny, etyczny problem. To ciekawe, jakbyśmy abstrakcyjnie nie myśleli, jakie byśmy technologiczne nie mieli możliwości. To pytanie o odpowiedzialność pozostaje. Czy jeżeli ja nie chcę, robię coś pod przymusem, nawet tak jak w tym wypadku wręcz torturami jestem zmuszona, żeby nacisnąć spust i zabić, to kto ponosi odpowiedzialność? Wikus ewidentnie ma wyrzuty sumienia. To nie jest dla niego działanie czyste.
Do Dystryktu 9 w Państwie Filozofów wracamy za moment. To po raz ostatni w Państwie Filozofów spotykamy się z krewetkami i z ludźmi w filmie Dystrykt 9. O istotę człowieczeństwa, tu się pojawił ten termin, chciałem zapytać, to jaka ona jest, patrząc na film thriller science fiction, z którym mamy do czynienia?
Na pewno jest paradoksalnie to pokazane, bo wikus staje się najbardziej ludzki wtedy, kiedy zostaje krewetką. A nawet te sceny takiej czułości i oznaki miłości wobec żony, utraconej w jakimś sensie żony, właśnie są najintensywniejsze, kiedy jest krewetką. Co więcej, myślę, że ten krytyczny stosunek do człowieczeństwa pozwala nam w taki odbrązowiony sposób przyjrzeć się naturze, która jest i dobra, i zła. No bo jak powiedzieliśmy na początku, przecież nie każdy człowiek jest zły. Mamy tam humanitarne podejście do kosmitów, czyli leczenie ich czy opieka nad nimi. Pojawiają się też głosy, no bo cały film wygląda jak reportaż, więc pojawiają się głosy ludzi, którzy mówią, że trzeba z kosmitami postępować humanitarnie. Są protestujący przeciwko przeniesieniu kosmitów do innego obozu, którzy są zaniepokojeni losem kosmitów. Więc to nie jest tak, że ludzkość jest patologicznie zła i sami psychopaci biegają.
Tak, ale wygrywają korporacje i ci, którzy mają pieniądze, tak?
No powiedzmy, nie jest to też różowa rzeczywistość. Natomiast ja myślę, że to, co ujął chyba najpełniej Francis de Waal, przyglądając się naszej ewolucji, tutaj trzeba przypomnieć, bo Francis de Waal zwrócił uwagę na to, że my tak naprawdę dziedziczymy zarówno po naszych, czy od naszych przodków małp, goryli, pewną dozę agresji. Jest też gdzieś złączone z komponentem pozytywnym, jaki mamy choćby po innych naszych przodkach, czyli bonobo. I człowiek jest taką mieszanką. Trochę przytulas, a trochę awanturnik. Czy jak wolą Państwo, możemy to bardziej elegancko ująć. Jesteśmy pomiędzy Erosem a Thanatosem. pomiędzy pozytywnymi i negatywnymi emocjami. I to, to od nas tak naprawdę zależy. Od wzorców kulturowych, jakie stwarzamy, ale to my stwarzamy te wzorce kulturowe, od wychowania, jakie fundujemy naszym dzieciom, czy właśnie od tych instytucji, które to my tworzymy i my im dajemy jakieś prerogatywy albo nie. Ten element aktywistyczny, czyli ta grupka ludzi protestujących u bram tego obozu dla kosmitów, jest, myślę, tutaj szalenie ważna, bo...
Ona jest zupełnie nieistotna, pani profesor, ta grupka ludzi, która stoi przy wejściu do dystryktu 9 i próbuje wykrzyczeć równe prawa dla krewetek i dla ludzi.
No. I to jest najważniejsze, jest człowieczeństwo.
I nikt ich nie słucha, tej garstki krzyczących.
Ale oni tam są. Od niejednej takiej rozruby aktywistycznej zaczynały się i prawa człowieka, i prawa kobiet, czy dyskusja nad prawami zwierząt. Więc to jest kluczowe. Oni tam są i myślę, że to jest ten wyznacznik człowieczeństwa.
Gdybyśmy mieli ogólnie spojrzeć jednak na ludzi, to w dystrykcie 9 dostajemy opis ludzkiej ksenofobii.
Ksenofobii, rasizmu, klasizmu, takiego zaślepienia technologicznego, ale też myślę, bardzo silna tutaj jest opowieść nie tylko o biowładzy, ale o kapitałocenie. No bo rzeczywiście pieniądze tutaj rządzą i te wartości kapitałocenu jako pewnego przerostu kapitału nad innymi wartościami są bardzo mocno widoczne. Więc tak, opowieść o ludzkości tutaj jawi się jako dosyć nieprzyjemna, agresywna, natomiast są ci aktywiści.
Cała moc tego filmu polega na zdjęciach oczywiście i na tym, że jest to trochę ujęte w formie dokumentu, gdzie wypowiadają się świadkowie, ci, którzy obserwowali, jak obcy się pojawili, jak się z obcymi ciągle żyje. Ale też moc chyba tego filmu polega na tym, że tutaj nikt jakoś specjalnie nie moralizuje.
Myślę, że tu jest jeszcze jeden ciekawy element, bo Jung, gdy zajmował się symboliką taką kosmiczną człowieka, zwrócił uwagę na to, że mamy taką tendencję do umetafizyczniania tej struktury kosmosu. Więc zawsze statek kosmitów musi być w jakimś dysku, kuli, tym, co wiąże się z takim okręgiem wręcz boskim. No i kosmici nam się zawsze jawią jako jakieś niezwykłe, racjonalne istoty. A tutaj krewetki, no piękne. Stary, zardzewiały, zniszczony, sypiący się statek kosmitów. No przecież to wygląda jak stary polonez. Bo maluch nie.
Nie, to już z polonezem to nie ma nic wspólnego, to jest imponujący. Chodzi zniszczony rzeczywiście statek po długich latach błąkania się w przestrzeni kosmicznej. To państwo sobie zobaczą ten film, bo trzeba go zobaczyć. Ja jeszcze chciałem wrócić...
I usłyszeć,
bo chciałem wrócić jeszcze do głównego bohatera, który tak naprawdę jest przemiłym człowiekiem, który traktuje tych obcych tak jak większość, czyli ich nie lubi, pogardza nimi, jak ustaliliśmy.
Teraz Wikus jest przemiłym człowiekiem.
Na początku tak.
Karierowicz, taki człowiek bez właściwości. Tylko ma to szczęście, że się dobrze wrzenił, to mu pozwoliło na złapanie niezłej potem pracy, wmiksowało go przez ten ożenek, a dokładnie tatuś żony go wmiksował w niezłą fuchę, którą wziął i zawalił, no bo się zaraził. Nie, to jest człowiek bez właściwości. Myślę, że tu jest cały urok. On jest taki żadny na początku, z rasistowskim i takim bardzo szowinistycznym myśleniem o świecie. Jest bardzo nonszalancki. Rzucenie dziecku lizaka to już ma być super etyczne zachowanie.
To czym jest ten wirus, którym się Wikus zaraża tak naprawdę, gdybyśmy mieli symbolicznie na to spojrzeć?
Może to jest właśnie wirus wartości. Zresztą ten wirus długo do niego niejako dociera, bo bardzo długo jest bardzo egoistyczny, ciągle. Czyli on walczy, bo chce przestać być zarażony tym wirusem. Jest moment, w którym tak naprawdę uciekając mógłby uratować i siebie, i kosmitę, ale on robi wszystko, żeby samemu uciec. Tego kosmitę wydaje na tortury, zostawia. Nie przejmuje się, że rozłącza ojca i syna. To jest w zasadzie ostatni moment, kiedy do niego dochodzi, że ten kosmita to jest ktoś, a nie coś, ale wtedy już jego zakażenie jest znaczne.
I wtedy już tylko może liczyć na obcych, nazwijmy to w ten sposób. I co to pokazuje?
Co ciekawe, on też w pewnym momencie rzeczywiście sam się poświęca, żeby dać możliwości ucieczki kosmicie i jego synowi. I to poświęcenie jest takie bardzo dramatyczne, no bo jest nastawiony na to, że zginie. Udaje mu się, obcy go uratowali, więc przeżył. Ale ten moment, kiedy do niego dociera, że nie może walczyć tylko za samego siebie, że ten egoizm tak naprawdę oddala go od celu, bo przez egoizm stracił już żonę, rodzinę, swoje normalne życie, bo egoizm kazał mu na takie, a nie inne karierowiczowskie i puste zachowania. I ten egoizm powoduje, że nic nie ugrał, bo działał sam, chociaż miał obok siebie istotę, kosmitę, osobę, która mogłaby mu pomóc. I ten moment właśnie, kiedy on sobie uświadamia, że egoizm go zabija, chce poświęcić już się dla tego obcego, jest chyba takim największym uderzeniem, w którym coś się zaczyna dziać zupełnie innego. On wychodzi poza właśnie takie myślenie bardzo antropocentryczne, czy zamykające, izolacjonistyczne i zaczyna być może wtedy bardziej tym humanistycznym człowiekiem, o jakim dawni humaniści marzyli, prawda? Czyli tym, który rozumie, co to jest dobro.
Ale żeby tak było, musi być, czy musi się pojawić w jego krwi gen obcego. I to jest też ciekawy wątek i ciekawe spojrzenie na rzeczywistość Dystryktu 9.
I myślę, że to jest też bardzo realistyczne, bo bardzo łatwo jest być etycznym w momencie, kiedy otaczają nas swoi. W swoim otoczeniu, w swoim gronie, wobec ludzi, których rozumiemy, znamy, lubimy, czy którzy spełniają nasze oczekiwania, to my możemy mieć ogromne serce. Ale etyka zaczyna się wtedy, kiedy pojawia się ktoś, kto jest dla mnie niezrozumiały, łamie moje konwenanse, moje poczucie normy, nawet mogę czuć w stosunku do niego zagrożenie. W ogóle nie jestem w stanie jakby ująć jego wzorców, norm albo jego wartości są dla mnie niezrozumiałe. I wtedy zaczyna się etyka, bo być wobec takiego człowieka czy takiej istoty właśnie etycznie postępującą osobą, no to wtedy realizujemy coś, co jest najważniejsze, ale też przez to najtrudniejsze.
Państwo filozofów dobiegło końca. Profesor filozofii Anna Heinderek, Uniwersytet Jagielloński, Piotr Jędrzejewski. Dziękujemy.
Dziękuję.